Przybądź więc Duchu Święty ze swoimi darami. Przynieś nam dary całego nieba i ochronę. Kiedyś oglądałem film Lista Schindlera, może ktoś z Was widział, film o człowieku, który w czasach II wojny światowej ratował Żydów. Bardzo taki, powiedzielibyśmy, Boży sposób, to znaczy dawał im pracę, jakoś kamuflował, wymyślał takie sposoby, żeby całe masy Żydów chronić przed zagładą. Był tam taki film, w tym filmie była taka scena, kiedy pan Schindler bardzo zjednał się z hitlerowcami z najwyższej pułki, z oficerami. No i tam na jakiejś kolacji, po tej kolacji w obozie koncentracyjnym, tam w dworku, bodajże to było Święcim, nie pamiętam, w każdym razie jakiś obóz. I była taka sytuacja, że tam ci oficerowie, szef tego obozu miał taką wieżę strzelniczą i sobie tam czasami w wolnych chwilach wchodził i strzelał do Żydów, którzy tam w tym obozie pracowali, ponad ludzkie oczywiście siły. No i Schindler do niego podszedł, kiedyś tam sobie porozmawiali po jednej właśnie z takich kolacji. Troszeczkę pod wpływem alkoholu byli, ale Schindler mniej. No i ten cały szef obozu, widać było, że człowiek bardzo też poraniony, pogubiony, pokazywał mu, zobacz, weź sobie karabin i wybierz sobie dowolnego kogoś i strzelaj. No i Schindler wziął ten karabin, tak zamierzył i nie strzelił. I ten Niemiec go zapytał, ten hitlerowiec go zapytał, dlaczego tego nie zrobiłeś, przecież jesteś wolny, możesz tutaj w moim obozie zrobić wszystko, co chcesz. I on powiedział, że władza przejawia się nie w tym, że jej używam, ale w tym, że mogę jej użyć i tego nie robię. I to były bardzo ważne słowa, bo kiedy odniesiemy je do Jezusa, który ma nad nami władzę, nad nami grzesznymi, to w jednej chwili za nasze grzechy może nas po prostu zabić. Bo za grzech należy nam się śmierć. Ale on tego nie robi. I to jest właśnie jego majestat, że on ma wielką władzę, ale jej nie wykorzystuje do złych celów, chociaż sprawiedliwych w tym momencie. Jeszcze większą władzą od jego sprawiedliwości jest władza miłosierdzia. I tym wstępem chciałbym właśnie otworzyć tę konferencję. Chrystus króluje ponad wszelką władzę. Królestwo i królowanie wiąże się nam i często sobie wyobrażamy już od najmłodszych lat z posiadaniem władzy i wykonywaniem jej. Od najmłodszych lat także chłopcy chcą być właśnie królami, tudzież rycerzami królestwa, zdobywać wielkie sprawy, zwyciężać z mieczem w ręku, tak? Każdy kij na podwórku to jest wielki miecz i można nim walczyć i przeciwko złu i bronić. Później zdobywać piękną, wspaniałą, cudowną jakąś wybrankę serca. Dziewczynki, i myślę, że to też zostaje zarówno chłopcom, jak i dziewczynkom, zostaje potem mężczyznom i kobietom takie myślenie. U dziewczynek to jest właśnie chęć bycia księżniczką, tak? Być jakimś ważnym, bycia piękną, żeby teraz była podziwiana, strojona, więc małe dziewczynki, drogie panie, pewnie tak było, przebierają się gdzieś tam w ubrania mamy, paradują przed lustrem, stroją się. Takie są nasze wewnętrzne pragnienia, aby być dla chłopców walecznym i mężnym, a dla dziewczynek, aby być piękną i być podziwianą. Moi drodzy, tak samo jest z Chrystusem i z Kościołem. Identycznie wygląda ta sprawa. Chrystus jest tym, który walczy o serce wybranki, którą jest Kościół. W naszym języku słowo Kościół jest w rodzaju męskim, to trochę nam to może nie pasuje, ale w większości języków świata Kościół to chociażby po łacinie eklezja, a więc ona, ta Kościół, można by powiedzieć. I dlatego tam to lepiej widać, tą relację męża do żony, oblubieńca do ulubienicy, Chrystusa do Kościoła. I Chrystus właśnie wywalczył nas jako Kościół, On jako Król stoczył zwycięski bój z mocami ciemności o nas. Nie była to walka wręcz, ponieważ Jego Królestwo nie jest z tego świata. Gdyby było, Jego słudzy biliby się, aby Jezus nie został wydany Żydom. Zaś Jego Królestwo, jak wiemy, nie jest z tego świata. Bo to Królestwo to sprawa ducha. I walka Jezusa również była walką duchową przede wszystkim. Chociaż na Jego ciele to się objawiło bardzo mocno. Ta walka duchowa jest znacznie trudniejsza, bo wróg, który jest aniołem, jest istotą duchową, szatan jest aniołem, on zna wszelkie zasady życia duchowego i wie, jak je wykorzystać przeciwko człowiekowi. My natomiast te zasady poznajemy, a bardzo często o nich w ogóle nie mamy pojęcia. A więc uczymy się nieustannie, stąd na przykład uciekamy się pod obronę kogoś mocniejszego, więc Boga. Każda modlitwa zawierzenia jest modlitwą, która właśnie służy temu, aby oddać się pod opiekę tej lub Maryi lub temu Jezusowi, który ma władzę duchową i w tych sferach będzie nas bronił. Dlatego bardzo często ludzie nastawiają się na zagrożenia duchowe zupełnie nieświadomie, albo co gorsza, świadomie, myśląc, że sobie poradzą. Wczoraj mówiliśmy o tym, że jesteśmy tak jakby złożeni z ciała, duszy i ducha, a więc ta sfera duchowa w naszym życiu jest bardzo ważna. Często jest najbardziej zaniedbana, ale no nie zawsze. Jednak ta sfera ducha, ona jest dla nas najbardziej ważna, bo ona nas kształtuje. My bardzo często dbamy o swoje ciało i bardzo dobrze, tak? Natomiast sfera ducha jest gdzieś tam pewnie dalej, ale to ona właśnie wpływa na to, że jesteśmy, jacy jesteśmy. To ta sfera nas kształtuje i warto tego być świadomym. Warto również być świadomym, że w tej sferze trwa walka o nas. Świat jest w nieustannej walce. To tak nie jest, że my się urodziliśmy i już jesteśmy gotowi, tylko że świat jest w nieustannej walce pomiędzy złem a dobrem i tego doświadczamy, bo wszyscy się spowiadamy, tak? Często wybieramy za podszeptem szatana to, co jest właśnie złe, co nam nie pasuje. Kiedy uświadomisz sobie, że o ciebie jest walka, że w tobie jest walka, w twoim sercu, no też nastawienie do Pana Boga jest zupełnie inne, tak? Panie Boże, jesteś mocniejszy, to mnie broń, o to Cię proszę. Z drugiej strony jestem świadomy też, że są zagrożenia duchowe i staram się je dostrzegać w swoim życiu, pozbywać się ich, wychodzić ze sfery działania zła. Wroga, moi drodzy, trzeba znać. I o wrogu trzeba się sporo dowiedzieć. Dlatego w tej konferencji chciałbym troszeczkę opowiedzieć o tym, skąd się wzięło zło, skąd się wziął diabeł i jakie ma zamiary, szczególnie wobec nas. Chciałbym się posłużyć Księgą Rodzaju. To jest pierwsza księga Pisma Świętego. Jest to księga, która mówi o początku stworzenia, o początku świata. Jest tu taki werset, który do niedawna był dla mnie po prostu jakąś informacją, ale od niedawna właśnie stał się dla mnie źródłem, w którym można odczytać, skąd się wzięło zło. To jest Księga Rodzaju, pierwszy rozdział, werset 3 i 4. Czytamy w nim tak. Wtedy Bóg rzekł, niechaj się stanie światłość, i stała się światłość. Bóg, widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. I te słowa o stworzeniu światłości są według teologii miejscem, w którym zostały stworzone duchy czyste i w którym to momencie dziejów, jeszcze nie było czasu, ale w naszym ludzkim myśleniu powiedzmy, że był to pewien moment, w którym te duchy czyste, aniołowie, mieli wybór. Pan Bóg, który jest dawcą wolności, dał również wybór aniołom. Dał wybór, aby opowiedzieli się, czy są za Nim, czy są przeciwko. Bóg oczywiście przedstawił swój plan, jaki ma a propos całej historii zbawienia, całej historii dziejów, tak? Od stworzenia aż po powtórne zebranie stworzenia do siebie. Bóg przedstawił to aniołom, no i okazało się, że ten anioł, który był najbliżej Pana Boga, a więc można by powiedzieć, że najbardziej Boga znał, on się sprzeciwił. Wyobraźcie sobie, być najbliżej Pana Boga, widzieć Jego piękno, widzieć Jego chwałę, uwielbiać Pana Boga i powiedzieć Mu w tym momencie nie, to musiała być naprawdę bardzo poważna decyzja. I aniołowie mieli taką decyzję do wyboru tylko raz, żeby ją podjąć. My ludzie, dzięki Bogu, mamy sakrament pokuty, który nas często przywraca w tych naszych decyzjach, jak źle wybierzemy. Aniołowie mieli coś takiego raz, dlatego że mieli tak wielkie poznanie Pana Boga, że dokonując wyboru w tamtym momencie, tak już absolutnie ograniczyli się już w wolności. A więc Bóg stworzył światłość, stworzył aniołów i stała się światłość. Bóg, widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności, w domyśle złej. I dobrze jest wiedzieć, co tutaj się dokonało. A więc, jak powiedziałem, Bóg objawił aniołom swój plan. I planem Pana Boga było, aby sam Bóg, Syn Boży, Jezus Chrystus, stał się człowiekiem, a więc istotą gorszą od aniołów, bo w pochodzeniu jesteśmy, można by powiedzieć, gorsi od aniołów. To znaczy nie jesteśmy duchami doskonałymi, nie jesteśmy, w ogóle nie jesteśmy tylko duchami, więc mamy troszeczkę więcej do pracy, mamy więcej narażeni, jesteśmy bardziej na pokusy, jesteśmy materialni, przemijający, aniołowie tacy nie są, więc jesteśmy gorsi tak jakby. I jak mówi teologia, Lucyfer, ten, który niósł światłość, a więc niósł samego Boga, można by powiedzieć, on powiedział, w domyśle oczywiście, Panie Boże, nie, ja się nie zgadzam z Twoim planem, żebyś człowieka uczynił tak godnym, żebyś się wcielił, tak? Żeby Jezus Chrystus stał się człowiekiem. Niech się stanie aniołem, nam podobnym, doskonałym. Ty nie jesteś Bogiem, który jest wobec tego wspaniałomyślny, skoro zanurzasz człowieka, zanurzasz siebie, swojego syna w coś marnego, w coś, co być może będzie upadać. I Lucyfer się zbuntował. I jak mówią teologowie, 1/3 aniołów poszła za nim. Bóg dał im wybór i zdecydowali, słynne słowo, non serviam, nie będę służył takiemu Bogu, i ci aniołowie zostali strąceni do piekła. Jak to się stało? To o tym czytamy w Apokalipsie chociażby, kiedy książę Michał, archanioł, właśnie kiedy trwał ten bunt, tak? Kiedy aniołowie, kiedy Lucyfer i jemu podobni próbowali znaleźć sobie jak najwięcej aniołów, żeby na swoją stronę przekabacić ich, tak? Żeby Pana Boga opuścić, wtedy najmniejszy spośród aniołów, można powiedzieć, Michałek, tak ponoć demony mówią na egzorcyzmach, że ten Michałek właśnie, stąd być może to powiedzenie, ten Michałek powiedział, Michael, któż jak Bóg? Któż jak Bóg nas zbawi? Któż jak Bóg ma wspanialszy plan? Któż jak Bóg Stworzyciel, który jest mądry, który jest miłością, który jest dobrocią? Któż jak On? I tym, któż jak Bóg, tą swoją pokorą, mały Michałek, stał się wielkim księciem, który strącił tym słowem, tym zaufaniem, strącił szatana i jego aniołów właśnie do piekła. O tym możemy przeczytać, jak mówię, chociażby w Apokalipsie. I od tamtej pory diabeł poluje na stworzenie Boże. Pan Bóg dalej stworzył świat, tak? Stworzył człowieka, dalej czytamy w Piśmie Świętym o grzechu i o tym, że Bóg zapowiada, że potomstwo niewiasty odkupi ludzkość. Potomstwo niewiasty, czyli Jezus Chrystus. Więc Bóg swój plan realizuje. Bóg swój plan realizuje, bo On jest najlepszym planem, bo jest po prostu planem Bożym. I diabeł jest rozwścieczony. On nienawidzi Boga i nienawidzi tego wszystkiego, co do Boga należy. I jak mówi Apokalipsa w 12 rozdziale, kiedy nie mógł pokonać niewiasty, tak? Kiedy nie mógł pożreć jej dziecka, kiedy nie mógł zaatakować Chrystusa, czytaj chociażby Herod i rzeź niewiniątek, kiedy diabeł nie mógł tego dokonać, poszedł na ziemię walczyć z potomstwem niewiasty. I to w sposób symboliczny zapisane w Apokalipsie dzieje się do dzisiaj. Dlaczego diabeł nas nienawidzi? Co myśmy mu zrobili? Ano zrobiliśmy mu tyle, że jesteśmy podobni do Pana Boga. Bóg stworzył ciebie, każdego z nas, na swój obraz i podobieństwo. Co to znaczy? Czy Pan Bóg ma blond włosy? Czy Pan Bóg ma takie, a nie inne ręce? Nie, chodzi oczywiście o podobieństwo duchowe. W trzech rzeczach jesteśmy podobni do Pana Boga. W trzech rzeczach. W tym, że jesteśmy zdolni do miłości, a więc miłość możemy dawać, a przede wszystkim możemy ją przyjmować. Tego nie mają żadne inne stworzenia, nawet zwierzęta. To, że jesteśmy stworzeni i Bóg dał nam dar wolności, że zawsze możemy wybierać, zawsze masz wybór. Nie ma tak, że muszę zgrzeszyć, proszę księdze, musiałam kogoś okłamać. Nie. Masz wolny wybór i w wolnym wyborze, bo bałaś się trudu, powiedziałaś kłamstwo. Zawsze mamy wolność. To taki jeden przykład. I trzecie podobieństwo do Pana Boga to nieśmiertelność. Mamy nieśmiertelną duszę. A więc jesteśmy wolni, przede wszystkim jesteśmy zdolni do miłości i jesteśmy powołani do nieśmiertelności. I to, co jest Boże, jest atakowane przez szatana. Diabeł rozpoznaje w tobie obraz Boga i go atakuje. Chce poniżyć ciebie, aby Panu Bogu, można by powiedzieć, w twarz powiedzieć, że stworzenie twoje, Boże, jest marne. Zobacz, miałeś wspaniały plan, a ci ludzie tak upadają. Diabeł nas oskarża, atakuje nas, bo on wie, że przegrał. Wie, że przegrał, że wynik już jest ustalony, że odkąd Jezus zmartwychwstał, pokonał śmierć, pokonał szatana, to on już w zasadzie przegrał. Teraz, kiedy wynik jest ustalony 1-0 dla nas, dla Pana Jezusa, teraz diabeł się bije o statystyki. Tak? Chce, żeby jak najwięcej ludzi przeszło na jego stronę. No i my mamy oczywiście się nie dać. Diabeł atakuje zawsze to, co jest najcenniejsze. To, co Tobie służy do świętości. Więź małżeńską, atakuje niewinne życie, atakuje Twój pokój wewnętrzny, zgodę pomiędzy Tobą a kimś innym, radość i te wszystkie Boże dary, które służą naszemu szczęściu. To diabeł próbuje zaatakować i próbuje zniszczyć. Diabeł właśnie nas oskarża wobec Pana Boga, to co powiedziałem. Jest taka piękna scena na początku Księgi Hioba w Starym Testamencie, kiedy diabeł rozmawia z Panem Bogiem i diabeł podchodzi do Boga, mówi: widzisz, przeszedłem całą ziemię przeszedłem i no, fajna ta Twoja ziemia, można by tak powiedzieć. A Pan Bóg mówi: czy spotkałeś mojego sługę Hioba, sprawiedliwego? Tak, spotkałem, wiesz, ale taka tam sprawiedliwość. Sprawiedliwy jest, bo wszystko ma. Ma żonę, ma dzieci i dużo tych dzieci ma, to też jest oznaka Bożego błogosławieństwa na pewno w Starym Testamencie. Jest mu dobrze, ma dobytek, wielkie majątności. Dotknij go, Panie Boże. Dotknij go, zobaczy, że Ci będzie złorzeczył. No i Pan Bóg mówi: dobra, pozwalam Ci. Masz władzę nad jego majątkiem, ale jemu samemu krzywdy nie czyń. I tam zaraz czytamy na początku pierwszych stron właśnie Księgi Hioba, że diabeł faktycznie zabiera się za majątek Hioba, nawet za jego rodzinę. I po kolei wszystko Hiob traci. W jednej chwili traci dzieci, giną w dziwnych okolicznościach, traci majątek, tak? Wszystko traci, tylko zostaje sam ze swoją żoną. I Hiob w tym wszystkim, jak pisze Pismo Święte, nie odwrócił się od Pana Boga. Mówi: Pan Bóg dał, Pan Bóg zabrał. No i diabeł mówi: no dobra, Panie Boże, fajnie, ale weź dotknij jego ciała, wtedy Ci będzie złorzeczył. I Pan Bóg tak jakby popuszcza diabłu troszeczkę łańcuch. Mówi: dobra, to jeszcze troszeczkę tam. Dotknij jego zdrowia, dotknij jego ciała. I Hiob strasznie choruje na wielkie choroby, na trąd, cierpi. I w tym wszystkim dalej nie złorzeczył Panu Bogu. I ta historia Hioba bardzo się pięknie rozwija, aż po ostatni rozdział, gdzie wszystko się kończy bardzo dobrym skutkiem. Tak czy owak pokazuje nam to pewne działanie, że diabeł, i to też jest takie pocieszające, że on robi dokładnie tyle, ile Pan Bóg mu pozwoli. On wie, że my ludzie więcej nie zniesiemy, dlatego ten łańcuch, może by tak sobie wyobrazić, przytrzymuje. Jest nawet piękny obraz Michała Archanioła, właśnie tego Michała, który trzyma diabła na łańcuchu, tak? Więcej nie zrobisz, bo Pan Bóg mówi, że więcej nie zrobisz. Pewien egzorcysta, który mówił, rozmawiał z diabłem, tak, bo egzorcyści tak mogą, rozmawiał z diabłem podczas egzorcyzmu i diabeł mówi: czemu ty się nie złościsz? Diabeł mówi: czemu ty się nie złościsz, czemu się nie boisz, kiedy ja cię atakuję? Kiedy nawet gdzieś tam były sytuacje, że go dusił, tak? On mówi: bo ja wiem, że Pan Bóg ci pozwala i więcej nie zrobisz, niż ci Pan Bóg pozwoli. No, to taki też konkretny znak tego, że Bóg jest, tak, że czuwa. W każdym razie, bracia i siostry, diabeł chce nas oskarżyć, mówiąc do Pana Boga: zobacz, Twoje stworzenie, Twoi ludzie są marni, są słabi, a Ty, Panie Boże, ich jeszcze kochasz, jeszcze im przebaczasz. No ale, jak mówimy, kiedy przyszedł Jezus Chrystus, kiedy On nas odkupił, to znaczy, kiedy wyzwolił nas ze zła, z działania diabła, kiedy nas uwolnił, tak? Wtedy od tamtej pory już diabeł jeszcze bardziej się wkurza, bo jeszcze więcej został mu przykrócony ten łańcuch. Więcej nie zrobi, już nas nie oskarży przed Panem Bogiem, że my grzeszymy. Bo Pan Bóg powie: a ja im przebaczam. Przez mojego Syna, ja im przebaczam. I diabeł ma miecz z ręki wytrącony. I jeszcze bardziej się wkurza. Ale to też nie znaczy, że diabeł jest głupi. Jest bardzo inteligentny. On jest mądrzejszy od Ciebie. On kusił samego Jezusa i używał przy tym słów Pisma Świętego. A więc my jesteśmy podatni na jego kuszenia i on będzie zawsze kusił to, co jest najcenniejsze i zawsze będzie skłaniał Ciebie w swoich pokusach do tego, żebyś zrobił więcej dobra, niż Pan Bóg tego chce. To jest bardzo ciekawe, bo można zrobić więcej dobra, niż Pan Bóg tego chce. Diabeł jest inteligentny i przebiegły, więc on nie będzie kusił Ciebie do rzeczy, które Ci się nie podobają. On będzie kusił do tego, co Ci się podoba. Na przykład ktoś bardzo lubi się modlić. Diabeł będzie kusił, żeby się modlił jeszcze więcej i jeszcze mocniej. No ale proszę księdza, przecież ja nic złego nie robię. Ja się modlę. Dobra, ale zobacz, twoje dzieci w ogóle ci nie znają, schodzą na złą drogę. Nie mówię, że zawsze jest to powód, ale często tak bywa. Ja się modlę cały czas w kościele, 24 na dobę, fajnie. A w domu jesteś? No rzadko. To jest pokusa diabelska. I zobaczcie, jaki przebiegły. Kusi świętymi rzeczami. On cytował Pismo Święte. Jezus potrafił na szczęście, bo znał go, potrafił obronić się też Pismem Świętym. My tak nie potrafimy. Bardzo często to jest trudne, dlatego jak mówię i mówiłem na początku, mamy się uciekać pod Bożą opiekę. Jezus Chrystus pokonał diabła w ten sposób, że obronił pierwsze przykazanie. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. To znaczy ufaj tylko Panu Bogu. Ufaj tylko Jemu. Zobaczcie chociażby na mękę Jezusa, kiedy urągano Mu. Jeśli jesteś Mesjaszem, zejdź z krzyża. Któż z nas by wytrzymał, tak jak Pan Jezus? No pewnie, że jestem, już Wam pokazuję, moglibyśmy powiedzieć najczęściej. A Jezus nie. Wiedział dokładnie, znał swoją wartość, wiedział, że Ojciec jest z Nim. I do końca swojego życia, do momentu, kiedy oddał ducha Bogu Ojcu, swojemu Ojcu, do tego momentu ani na sekundę, przez całe swoje życie ziemskie, ani na sekundę nie oddalił się od Pana Boga, nie przestał Mu ufać. Jezus obronił pierwsze i najważniejsze przykazanie, można by powiedzieć, aby ufać zawsze, tylko i wyłącznie Panu Bogu. I dzięki temu został postawiony, jak czytaliśmy w tym tekście, ponad wszelką zwierzchnością, władzą, mocą i panowaniem. I to nie są jakieś siły, bo zauważcie, że jest to napisane z dużej litery. To są imiona. To są imiona konkretnych duchów, nad którymi jest Jezus. Duchów to znaczy aniołów. Nie ma żadnych mocy, tak, jakichś energetycznych mocy. To są konkretne osoby, bo zło jest osobowe. Osoba myśli, osoba kombinuje, osoba rozumie. Czy to ludzka osoba, czy anielska, czy też wreszcie Pan Bóg, który też jest osobą przecież. A więc diabeł jest inteligentny, wykorzystuje swoją osobowość do tego, żeby przeciwko nam wystąpić. I jest tą właśnie, i każdy duch też jest tą zwierzchnością, władzą, mocą i panowaniem. A Jezus Chrystus jest królem. I to królem, zwycięzcą. I On nas sobie zwyciężył, zwyciężył nas sobie swoją krwią i do Niego należymy. Ale Jezus, jak mówimy na słowa konsekracji, na przemianie chleba i na przemianie wina w ciało i krew Chrystusa, za was i za wielu ta krew będzie wylana. Nie znaczy za wszystkich. Nie znaczy, że automatycznie jesteś podłączony pod zbawienie. Tutaj potrzeba tego Twojego kroku, kroku wiary. Ja, Panie Boże, Panie Jezu, wierzę, że Ty to zrobiłeś dla mnie i ja chcę się na to otworzyć. I wtedy jesteś w gronie tych wielu. Jeśli tego człowiek nie zrobi, no to Pan Jezus automatycznie Ciebie nie zbawia. Tak to po prostu nie działa. To wszystko fakt, kochani. Fakt tego, że diabeł jest, że z nami walczy i że Pan Jezus nas sobie zwyciężył, tak? To jest pewna idealna wizja łączności z Panem Bogiem. My byśmy tak wszyscy chcieli dokładnie, tak? Że w każdym momencie naszego życia mówimy, aha, diabeł nas kusi, Panie Jezu, teraz Ty mnie chroń. Tak? Diabeł jest przebiegą, nie powie, dzień dobry, jestem diabeł, będę Cię teraz kusił, uważaj. Tak nie zrobi, tak? Wiemy doskonale, że on to robi zupełnie i obraz grzechu pierwszych rodziców jest właśnie taki. Jest to obraz grzechu, który bardzo był taki subtelny, taki by powiedział na początku niewinny. Potem dopiero się okazało, że wina w tym była bardzo, bardzo wielka. Ale o tym grzechu będziemy sobie mówić na innej konferencji. Wiemy, kochani, z własnego doświadczenia, że właśnie nie zawsze jest tak kolorowo, że często ulegamy naszym słabościom i grzechom, bo trwa o nas walka. Bo trwa o nas walka. A my, kiedy jesteśmy dotknięci grzechem pierworodnym, skutkami tego grzechu, chociaż nie mamy go od chrztu, ale mamy skutki tego grzechu, my mamy osłabiony ten taki zmysł wyboru. Jest bardzo osłabiony i kiedy raz wybierzemy zło, to zło się do nas może przyczepić. Nie jakaś tam siła zła, ale konkretna osoba zła, jakiś demon i może nas w tej materii, w której upadliśmy, bardzo kusić. Pomimo spowiedzi będzie czekał, będzie czyhał, będzie prowokował, żebyśmy upadli, żeby miał o co nas Pana Boga oskarżyć. I kto kontroluje tę część świata? Któż jak Bóg? Któż jak Bóg kontroluje tę duchową sferę świata? A więc uciekaj się do Pana Boga przez modlitwę, przez sakramenty święte, przez oddawanie się pod ochronę świętych, Maryi przede wszystkim. Maryi bardzo diabeł nie lubi, bo jest tylko człowiekiem i jest Matką Boga. Ma wielką godność, większą niż wszyscy aniołowie razem wzięci. I dlatego diabeł Maryi bardzo nie lubi. I kiedy do niej się odwołujemy, to po prostu jest wściekły, jak lew ryczący. Chcielibyśmy więc także pamiętać o naszych aniołach stróżach. My mamy aniołów stróżów, to jest też ważne. Nie wyrastamy z nich, tak, jak stajemy się dorośli. Dzieciom o tym aniołku tam gdzieś opowiadamy i bardzo dobrze, ale anioł stróż to jest też konkretna osoba i każdy z nas ją ma, o czym mówi Pan Jezus w Ewangelii. Ich aniołowie wiecznie, nieustannie trwają przed Bogiem. Wstawiają się za nimi, mówi Pan Jezus w Ewangelii świętego Mateusza. Tam więc możemy udowodnić sobie tymi słowami prawdy, słowami Jezusa, że mamy tych aniołów i warto do nich się odnosić. taki też jest ciekawy sposób na to, jak mamy jakąś trudną rozmowę przed sobą, to pogadajmy, poprośmy naszego anioła stróża, żeby pogadał z aniołem stróżem tamtej osoby. Aniołowie są nam dani po to, żeby nam służyć, żebyśmy doszli do nieba. To nie są jakieś tam wymyślone opowiastki, no bo Pan Jezus mówił o aniołach, więc to musi być prawda. I aniołowie mogą się między sobą porozumieć, takie bardzo ludzkie się wydaje, ale no tak to jest, też są osobami, więc się porozumiewają. Porozumieć między sobą i tak ułożyć okoliczności, żeby chociażby na przykład ta rozmowa jakoś łatwiej przebiegła, tak? Zobaczcie, ile pracy ma anioł stróż szefa waszego, nie? To dopiero jest robota. No, nie ma łatwo, ale każdy anioł jest dostosowany do swojej osoby. I oni też są z nami cały czas. A tymczasem my, ludzie, kochani, nie wszyscy pewnie, ale większość z nas wchodzi w różne sfery ducha, takie jak na przykład okultyzm, magia, zabobony, wierzenia ludowe, przesądy, horoskopy, czary, uzdrowicielstwo okultystyczne, homeopatia, wróżbiarstwo, amulety, rzeczy na szczęście. To wszystko są sprawy, które przeczą pierwszemu przykazaniu. My nie mówimy, któż jak Bóg wtedy, tylko mówimy, któż jak Bóg i homeopatia. Któż jak Bóg i rzecz na szczęście. Któż jak Bóg i drzewko szczęścia. Któż jak Bóg i horoskop. Albo któż jak Bóg, kropka, albo nie Bóg, czyli kto? Diabeł. W tych sprawach, którymi sobie próbujemy uzupełnić Pana Boga, na przykład czerwona wstążka we wózku, żeby dziecko nie było zauroczone, komu ty wierzysz, człowieku? No jest ochrzczone, no ale przecież wie ksiądz, tak to jest, nie? Taki zwyczaj. Wtedy się we mnie gotuje. Ostatnią niedzielę wyrwałem wstążkę z wózka. Wyrwałem. Trudno, kupię nowy wózek. Wyrwałem. Naprawdę, to są sprawy, które my ludzie, inteligentni dorośli, bardzo często po studiach, w które wierzymy. Wierzymy w to, że przywitanie się przez próg przynosi pecha, tak? Że nie Pan Bóg, ale próg będzie mnie teraz tutaj uszczęśliwiał. Śmiejemy się, nie? Na kolędzie miałem też takiej sytuacji mnóstwo. Raz to moje ulubione, zawsze to opowiadam przy takich okazjach. Pomodliliśmy się, wszystko ładnie, pobożnie. Zapoznaliśmy się z sytuacją rodzinną, tak? Poodpowiadaliśmy na pytania. No i mówię, no to idę dalej, nie? Wstaję. Słuchajcie, myślałem, że biegną, ale wszyscy na mnie ruszyli, nie? Mówię, koniec, Panie Jezu, żal doskonały. Teraz zaraz umrę, nie? Na kolędzie będę męczennikiem. I słuchajcie, odepchnęli mnie, siada, matka się dopchała pierwsza, nie? Usiadła we fotel. Jest! Mówię, co jest, nie? Jeszcze żyję. A ona na to, teraz będę miała cały rok szczęście. Bo usiadłam po księdzu. Więc ja powiedziałam delikatnie, że z tego błogosławieństwa, które przed chwilą żeśmy pomodlili, niewiele tutaj zostaje. Wyszedłem strąciwszy proch z nóg moich na świadectwo dla nich. Dorośli ludzie, nie? A w takie rzeczy wierzymy. Bardzo często po prostu nie wiemy, że tak to jest, bo zostaliśmy tak nauczeni, że kominiarz, że coś tam, że to wszystko ma służyć jakiemuś naszemu szczęściu. Bądźmy świadomi, że to są sprawy przeciwne Królestwu Boga. I to są konkretna rzeczywistość duchowa, do której szatan bardzo łatwo ma dojście, bo mówi, aha, on nie tylko wierzy Panu Bogu, więc ja w to nie tylko wejdę. Tak? I ktoś na przykład, dorosły człowiek powie, że on musi zażywać leki homeopatyczne, które z punktu widzenia medycyny i farmacji są kompletnym wodą, więc on się leczy wodą. Ale on to bierze, tak? Bo on wierzy, że to mu coś da. Kiedy przeczyta nawet sobie artykuły, tak, że lekarze się z tego śmieją, że to jest policzek w twarz medycyny, że można by równie dobrze wodę sprzedawać i tak dalej, że te leki w ogóle nie są badane, bo nie muszą, bo przecież wody się nie bada i tak dalej, i tak dalej. Ta osoba i tak to bierze. Proszę księdza, ale ja w to wierzę. Tym gorzej dla ciebie. Ale proszę księdza, ale to pomaga. To tym bardziej bym tego nie brał. To lecz się wodą. No przecież wody nie podam. Podajesz. I tak dalej. No to o homeopatii, ale pewnie o każdym z tych różnych spraw można by szerzej powiedzieć. Tak człowiek, jak mówię, w to nie tylko Pan Bóg, wchodzi już diabeł. Tak? Jesteśmy wtedy mniej podobni do Pana Jezusa, który mówił tylko Bóg, tylko Ojciec. Chcielibyśmy więc pamiętać, że Bóg jest miłością, a demony są nienawiścią. I tak jak misją Jezusa było objawianie prawdy, tak diabeł jest nazwany ojcem kłamstwa, jest niszczycielem, jest kimś nienawidzącym. Diabeł nie ma przyjaciół. Nawet jeśli ktoś mówi, że jest satanistą i wyznaje wiarę w szatana, tak? Czyta Biblię szatana i różne inne sprawy, on i tak pod koniec przegra, bo diabeł nienawidzi. On dzieli. Słowo diabeł z greckiego diabolos to jest dzielenie na dwa. Dia dwa. Cały czas dzielić. Tak? Więc zobacz też w twoim życiu, gdzie jest podział, gdzie jest jakaś kłótliwość, gdzie w jakiejś sprawie nie wzywasz Pana Boga na pomoc, żeby coś zjednoczyć, tak, nie błogosławisz, to wtedy diabeł wchodzi i dzieli. I tam, gdzie podział, nie mówię tu o zdrowej krytyce, ale tam, gdzie podział, tam już jest wielkie prawdopodobieństwo, że nie tylko nie jesteśmy sami w takiej sprawie. O sprawach działania złego więcej powiemy sobie w czasie mszy świętej dzisiaj, która będzie mszą świętą o uzdrowienie i uwolnienie od wpływów zła. W takiej intencji będziemy się modlić. Jak zły może wykorzystać historię Twojego życia? Jak może wykorzystać rany duchowe, które w sobie nosisz, o których być może nawet nie wiesz? O tym wszystkim troszkę więcej na tamtej konferencji podczas mszy świętej. Jezus jest prawdą. Piłat spytał Go, a więc jesteś królem? A Jezus odpowiedział, tak, jestem królem. I to nam wystarczy.